Kolejny wykład z naszego cyklu. Jesteśmy w tym strumieniu Biblii i archeologii, wpływu odkryć archeologicznych z terenów Bliskiego Wschodu na interpretację, znajomość, zrozumienie tekstów biblijnych. I dzisiaj zajmiemy się najważniejszymi odkryciami z terenu Mezopotamii. Za chwilę pokażę na mapie ten teren. Wyjaśnię tylko nazwę Mezopotamia. Ta nazwa składa się z dwóch wyrazów: mesos i potamos. Pierwszy z nich oznacza pośrodku, pomiędzy, a drugi potamos w języku greckim to rzeka. A więc teren między rzekami. Mezopotamia to jest teren między rzekami. Mamy tutaj mapę Bliskiego Wschodu. Widzimy Europę Południową, Afrykę Północną, tereny Ziemi Świętej, Jerozolima, Święte Miasto i teren, który nas dzisiaj interesuje, mianowicie rzeki Eufrat i Tygrys oraz to, co pomiędzy nimi, nie tylko pomiędzy nimi, ale też po lewej i po prawej stronie, na południe i na północ, teren żyznego półksiężyca. O tym terenie, o odkryciach archeologicznych na tym właśnie terenie będziemy dzisiaj mówić. Spójrzmy na bliższy wycinek tejże mapy, Mezopotamia. Ten teren nas dzisiaj interesuje. Otóż pierwsze z odkryć archeologicznych, o którym chciałbym powiedzieć dzisiaj, z tych, które miały wpływ na interpretację Biblii, to miasto Niniwa. Niniwa. Otóż jest to bardzo starożytne miasto, które było stolicą Imperium Asyryjskiego. Znamy je w Biblii, zwłaszcza z opowiadania o proroku Jonaszu, który został tam posłany przez Boga, aby wzywać Niniwitów do nawrócenia. Miasto leżało w północnej Mezopotamii, na wschodnim wybrzeżu rzeki Tygrys. Wykopaliska w Niniwie są bardzo duże. Sam obrys murów zewnętrznych miasta to jest 12 kilometrów, więc duże miasto. Główne wykopaliska, główne zabytki, które tam znaleziono, to pałac północny, pałac południowy, ziggurat, świątynia poświęcona nie wiemy jakiemu bogu, świątynia bogini Aszery i świątynia boga Nabu. Pałac północny to był pałac Aszurbanipala, władcy asyryjskiego. Pałac południowy to siedziba innego z królów Sennacheryba. Znaleziono tam liczne dzieła sztuki asyryjskiej i najważniejsze odkrycie w Niniwie to jest odkrycie biblioteki Aszurbanipala, jednej z ważniejszych bibliotek świata starożytnego, która powstała w VII wieku przed Chrystusem. Jest to bardzo duży zbiór literatury starożytnej. Zarówno z terenów Asyrii, Babilonii, Mezopotamii. Jest to literatura pisana pismem klinowym na glinianych tabliczkach. Utwory, jaki mają charakter? Religijny przede wszystkim, mitologiczny. Są to eposy, epopeje, utwory, które mówią o początku świata i o początku ludzkości. Listy władców, wymiana korespondencji pomiędzy władcami miast i państw w tamtym czasie oraz annały, roczniki króla Aszurbanipala. Jest tam również opis jego licznych wypraw wojennych, włącznie z wyprawą przeciw królestwu Judy w 700 roku. I tą wyprawę znamy z opisów starotestamentowych. Jakie znaczenie ma odkrycie takiej właśnie biblioteki, która mówi o tym, jak się żyło w świecie starożytnym? Otóż dla zrozumienia Biblii. Otóż pozwala nam to lepiej poznać zwyczaje tamtego świata, tamtej kultury, nazwy własne w tej literaturze występują, imiona własne, nazwy miejscowości, więc pozwala nam to zweryfikować, zobaczyć, czy to, co w Biblii rzeczywiście jest prawdziwe, czy to, co w Biblii jest powiedziane o tej historii powszechnej, rzeczywiście się zgadza, czy te zwyczaje, obyczaje, prawa, o których jest mowa na kartach Biblii, są rzeczywiście takie, jakie są przedstawiane w tej literaturze starożytnej. Jedno z największych odkryć w owej bibliotece Aszurbanipala w Niniwie to jest odkrycie tabliczek z eposem o Gilgameszu. Epos o Gilgameszu, czyli epos, który nam mówi o stworzeniu świata i człowieka. Czyli to samo, co na początku Biblii. Pierwszy i drugi rozdział Księgi Rodzaju to jest właśnie treść mówiąca o stworzeniu świata i człowieka. Więc jeżeli mamy takie treści, no to nasuwa się pytanie, czy te treści, ten sposób opowiadania o początku świata w Księdze Rodzaju jest taki sam, jak powiedzmy w tych utworach starożytnych, czy też czymś się różni? Przejdziemy do tego za chwilę. Proszę pozwolić, że powiem jeszcze kilka słów o tej bibliotece Aszurbanipala w Niniwie. Jak już wspomniałem, te tabliczki gliniane zapisane, odkryto w Pałacu Północnym, w Pałacu Aszurbanipala. Obecnie ta kolekcja znajduje się w British Museum w Londynie. Jest to bardzo duży zbiór tabliczek, 25 tysięcy takich glinianych tabliczek. Rzeczywiście dosyć okazała, imponująca biblioteka. Oczywiście na takiej jednej glinianej tabliczce często znajdowała się tylko część jakiegoś utworu, nie cały utwór. Zaraz pokażę Państwu te tabliczki. Ale łącznie na pewno było to wiele, kilka tysięcy utworów świata starożytnego, bardzo ważnych utworów dla znajomości tamtej kultury. I oczywiście, jak mówiłem, tematyka mitologiczna, tematyka religijna, filozoficzna, astronomiczna, administracyjna, historyczna, medyczna, literatura magiczna, podręczniki prawa i tak dalej. A zatem całość wiedzy świata starożytnego, możemy powiedzieć, że tam w tej bibliotece się znajdowała. Tutaj mamy fragment tabliczki z eposem o Gilgameszu, o którym przed chwilą Państwu mówiłem. I widzimy, tutaj zapisane jest to pismem klinowym. Jest to znalezisko, które obecnie znajduje się w British Museum w Londynie. Kilka słów jeszcze o eposu o Gilgameszu. Jest to bardzo stary epos, który został zapisany już około 2000 roku przed Chrystusem. Jeden z najstarszych utworów świata znanych. I funkcjonuje on w bardzo wielu wersjach językowych, ale nie tylko językowych. Jest to utwór, który zachował się nie tylko w tej bibliotece Aszurbanipala, ale również w kilku innych miejscach, a zatem można porównywać, na ile te opowiadania różnią się od siebie w tych poszczególnych znaleziskach archeologicznych. Zachowały się wersje językowe sumeryjska, akadyjska, chetycka i wiele wariantów w ramach tych trzech wersji językowych. Kim był Gilgamesz? Otóż to była postać legendarna, władca sumeryjski z miejscowości Uruk. Uruk jest położony niedaleko Ur, na południowy zachód od Ur Chaldejskiego. Później Państwu to pokażę na mapie. I ten człowiek słynął w starożytności z tego, że poszukiwał tajemnicy nieśmiertelności, tajemnicy życia wiecznego. W tym eposie o Gilgameszu pojawia się motyw potopu, czyli ten sam motyw, który później mamy w Księdze Rodzaju w opowiadaniu o Noem. I tak, Gilgamesz spotyka w tym eposie człowieka o imieniu Utnapisztim. Utnapisztim, takie trochę dziwne imię dla naszych uszu. I jest to człowiek, który ocalał z potopu przypuszcza się, że autorzy Księgi Rodzaju mogli inspirować się właśnie opowiadaniem o Gilgameszu, kiedy opowiadali, pisali o potopie, a Utnapisztim jest podawany w literaturze jako pewien pierwowzór biblijnego Noego. Oczywiście to, co czytamy w Księdze Rodzaju o Noem, o potopie, jest absolutnie oryginalne, to znaczy jest pewna linia wspólna, powiedzmy od 3 do 10% jakichś zbieżności treściowych, narracyjnych, ale nie jest to absolutnie ten sam utwór, to co czytamy o Noem w Księdze Rodzaju, ale z pewnością mógł być inspirowany tym opowiadaniem o Gilgameszu albo innymi opowiadaniami o potopie, które funkcjonowały w świecie starożytnym. Otóż, proszę Państwa, w świecie z tego świata starożytnego zachowało się oprócz Gilgamesza jeszcze kilka innych ważnych eposów babilońskich, które mogą odzwierciedlać się w jakiś sposób w Biblii. Na przykład epos pod tytułem Potop, gdzie znajdujemy człowieka o imieniu Dziusurda, który również uchodzi za prototyp Noego. Inne starożytne babilońskie eposy to drzewo Hululupu, które mówi o początku świata, a zatem ten sam motyw pierwotny, co na początku Księgi Rodzaju, i Innana Irishkigal, epos o Zbawicielu. Łącznie z eposem o Gilgameszu mielibyśmy cztery takie wielkie, ważne, starożytne eposy babilońskie, które w jakiś sposób mogły wpływać na to, co mamy w Księdze Rodzaju, a przynajmniej pomagają nam zrozumieć to, co w pierwszych 11 rozdziałach Księgi Rodzaju jest napisane. Inny ważny epos babiloński z tamtego czasu to jest epos, poemat, napisany również pismem klinowym w języku akadyjskim, który nosi tytuł Enuma Elish. Enuma Elish, kiedy byśmy to przetłumaczyli na język polski, to ten tytuł brzmiałby Kiedy na wysokościach. Kiedy na wysokościach. Za chwilę Państwu przeczytam fragment początku właśnie tego eposu Enuma Elish. A najpierw trochę słów, kilka słów na temat zawartości tego eposu, jego treści, jego pochodzenia. Otóż on jest zawarty na 7 glinianych tabliczkach. Każda z tych tabliczek zawiera od 115 do 170 linii pisma klinowego. Znaleziono ten epos w bibliotece Ashurbanipala w Niniwie, o której przed chwilą Państwu mówiłem, w Pałacu Północnym. Ten epos został spisany w XIV wieku, a ta wersja z Niniwy pochodzi z II wieku przed Chrystusem. Temat tego utworu Enuma Elish to jest stworzenie świata, czyli znowu pojawia się ten sam motyw, który mamy w Księdze Rodzaju i do którego wielokrotnie inni autorzy, choćby autor Księgi Mądrości, wracają w Starym Testamencie. Wiadomo, że ten utwór był recytowany w Babilonii na początku nowego roku, stworzenie świata. Dzięki temu utworowi poznajemy kosmologię i wiarę Babilończyków. Poznajemy również podstawowe pierwsze bóstwo, najważniejsze bóstwo panteonu babilońskiego, mianowicie bożka Marduka oraz imiona innych bogów. I jest duże pokrewieństwo pomiędzy tym eposem a pierwszymi dwoma rozdziałami Księgi Rodzaju. Tak wygląda transkrybowana, przepisana pierwsza strona, pierwsza tabliczka tego eposu Enuma Elish, pismo klinowe. Tutaj mamy tytuł tego utworu zapisany pismem klinowym, to jest to, co na żółto. Tak wyglądają tabliczki z eposem Enuma Elish. Widzimy, że nie wszystko zostało zachowane, że są tutaj takie lakuny, takie przerwy, które trzeba rekonstruować, ale dzięki temu, że ten epos zachował się w kilku wersjach, w innych miejscach również, to możemy porównywać te gliniane tabliczki z różnych miejsc archeologicznych i możemy być pewni tej treści, która jest zapisana tutaj. Otóż, żeby dać Państwu smak takiego utworu starożytnego, takiego eposu, to proszę posłuchać czy przeczytać Początek eposu Enuma Elish. Gdy niebo wysoko nie było jeszcze nazwane, a ziemia nisko nie miała imienia, tylko pierwszy Apsu, ich rodziciel i Tiamat, która ich wszystkich zrodziła, mieszali razem swoje wody, gdy nie było jeszcze pastwisk i mokradła się nie ukazały, gdy nie istnieli jeszcze bogowie, nie nadano im imion i nie określono ich losów. Wtedy wśród nich stworzeni zostali bogowie. No, widzimy, że jest zasadnicza różnica pomiędzy Enuma Elish a tymi opowiadaniami z Księgi Rodzaju. Gdy niebo nie było jeszcze nazwane, a ziemia nisko nie miała imienia, to znaczy, że tutaj nie sięga to początku świata, stworzenia świata, prawda? Tylko nazwy brakowało niebu i ziemi, ale to już istniało. Natomiast w Biblii mamy creatio ex nihilo, to znaczy stworzenie z niczego. Bóg stwarza świat z niczego, od zera, z nicości, powołuje świat do istnienia. Tutaj jest założenie, jakby świat już istniał wcześniej, jakby już był i tylko zostaje nazwany. I bogowie, zobaczmy, zostali stworzeni dopiero później. Wtedy wśród nich stworzeni zostali bogowie. Następne wykopalisko, o którym chcę powiedzieć, to jest wykopalisko w Marii, w mieście Marii, położonym nad Eufratem. Tym razem, zobaczmy, Niniwa była tutaj, północna Mezopotamia, tutaj miasto Marii i królestwo Marii. Co znaleziono w Marii? Otóż, jak widzieliśmy na mapie, to miasto jest położone w północnej Mezopotamii, nad środkowym Eufratem. Był to bardzo ważny ośrodek polityczny i handlowy od trzeciego tysiąclecia. Dzisiaj leży na terenie północnej Syrii, trzecie tysiąclecie. Wtedy, kiedy jeszcze w Palestynie, w ziemi Kanaan, przecież nie było narodu żydowskiego. Kolejno na tym miejscu, gdzie jest dzisiejsze Marii, plasowały się kultury sumeryjska, akadyjska i asyryjska. W 1757 roku, jest to dosyć ważna data, oczywiście przed Chrystusem, miasto to zostało zdobyte przez babilońskiego władcę Nabuchodonozora. Zostało odkopane dopiero w 1933 roku i na tych wykopaliskach znaleziono 25 tysięcy glinianych tabliczek. 25 tysięcy glinianych tabliczek, które są bardzo ważnym źródłem informacji na temat życia ludzi w tamtej kulturze na terenie Mezopotamii. Dla studiów Biblii jest to bardzo ważne znalezisko, dlatego że ono dostarcza nam bardzo istotnych informacji na temat życia w tamtej kulturze, w czasie, kiedy żyli biblijni patriarchowie, o których jest mowa w rozdziałach 12 do 50 Księgi Rodzaju. Są też zbieżne nazwy miejscowości i imiona własne z tymi, które w rozdziałach 12 do 50 Księgi Rodzaju występują i w tych pismach z tabliczek glinianych z Marii. Jest tutaj też dobrze w tych pismach wyjaśnione zjawisko profetyzmu. My je znamy z ksiąg prorockich, 12 ksiąg proroków mniejszych w Starym Testamencie, 4 księgi proroków większych. I jeżeli mamy takie tło profetyzmu pozabiblijnego z terenu Marii, z terenu Mezopotamii, to my sobie możemy porównywać te utwory mezopotamskie, babilońskie z utworami biblijnymi i zobaczyć, czy są jakieś zbieżności, podobieństwa. Więc jest to bardzo ważna literatura komparatystyczna dla studiów nad Biblią. Tak wyglądają wykopaliska w Marii. Widzimy, że jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia. Kilka fotek z tego miejsca. Tutaj mamy ziggurat, czyli świątynię poświęconą jednemu z bóstw babilońskich. Nie wiemy dokładnie któremu. Ziggurat to jest taka świątynia schodkowa, świątynia w kształcie piramidy. Dalej pokażę Państwu taką rekonstrukcję ziguratu, powiem coś więcej na ten temat. Jest tutaj przed nami jedna z glinianych tabliczek z Marii, zapisana również pismem klinowym akadyjskim w kolumnach. Troszkę inny kształt niż tych tabliczek w Niniwie. Kolejne wykopaliska to są wykopaliska z Nuzi. Zobaczmy, gdzie Nuzi leży na mapie. Mamy tutaj Niniwę, nieco na południe Nuzi i Marii, o którym mówiliśmy przed chwilą. Nuzi, tutaj na drugiej mapie też możemy zobaczyć teren dzisiejszego Iraku. Więc Nuzi jest to jedno z miast mezopotamskich położonych nad wschodnim brzegiem rzeki Tygrys. Założone zostało na przełomie XVI i XV wieku przez Hurytów. W XII wieku zaś zdobyli je Asyryjczycy. Wykopaliska prowadzono tam w roku 1920 i odnaleziono ponad 20 tysięcy glinianych tabliczek z pismem klinowym akadyjskim. Dzięki tej bibliotece z Nuzi poznajemy prawa i zwyczaje ludzi Bliskiego Wschodu. Oczywiście one są zbieżne z tym, co znamy z Niniwy, z tym, co znamy z Marii, i kolejne utwory, które dopełniają tło dla studiów nad Starym Testamentem. I również możemy dzięki tym utworom lepiej poznać tło życia biblijnych patriarchów, różne zwyczaje, obyczaje, lepiej zrozumieć, o których jest mowa w Biblii. Na przykład tutaj, wśród tych tabliczek w Nuzi, znajduje się taki przepis, że mężczyzna, którego żona jest bezpłodna, która nie może mieć potomstwa, ma prawo wziąć sobie konkubinę po to, aby z niej mieć potomstwo, ale to potomstwo przynależeć będzie do jego prawowitej żony. I to jest to samo, co mamy w rozdziale 16 Księgi Rodzaju, kiedy to Sara, żona Abrahama, nie może mieć dzieci i Abraham bierze wtedy niewolnicę Hagar za żonę, z niej ma dziecko Izmaela, ale to dziecko powinno prawnie przynależeć do Sary. Więc ten sam zwyczaj, który również jest w Księdze Rodzaju, w rozdziale 16. Kilka tabliczek z Nuzi. Zobaczmy, że one były bardzo różnie pisane. Jakieś przerwy tutaj po środku, tutaj nawet jakaś ornamentyka, nie tylko litery. Te tabliczki oczywiście były wypalane, dlatego są takie trwałe, dlatego przetrwały do naszych czasów. Kolejne ważne odkrycie, myślę, że najważniejsze z tych, o których dzisiaj Państwu mówię, to jest odkrycie Babilonu, stolicy Królestwa Babilonii. Popatrzmy chwilę na tą mapę. To jest Babilonia, Królestwo Babilonii w czasach króla Hammurabiego. Zobaczmy znane z Biblii Ur chaldejskie, Uruk, o którym też mówiliśmy dzisiaj przy okazji Gilgamesza. I tutaj jest Babilon, Marii, o którym mówiliśmy, i całe Królestwo Babilonii, Królestwo Hammurabiego. Otóż Babilon jest położone, miasto jest położone 80 km na południe od dzisiejszego Bagdadu, na wschodzie rzeki Eufrat. Babilon, to słowo ma swoje znaczenie, jak większość nazw własnych, geograficznych, a mianowicie słowo to oznacza brama Boga. Babilon to było miasto świątynia, to było centrum kultu Boga Marduka, o którym już mówiłem i którego podobizny za chwilę Państwu przedstawię. Był to Bóg, naczelny Bóg panteonu babilońskiego, Bóg Stwórca, a Babilon było jego miastem, świętym miastem, i tam znajdowała się jego świątynia, dedykowana mu świątynia, ziggurat, z ogromnym złotym posągiem właśnie Marduka przed tą świątynią. Marduk był też nazywany Panem przedstawiany był często w ikonografii jako byk z trójzębem. Jako ciekawostkę podam to, że Saddam Hussein, którego znamy z nowożytnej historii, w latach 70. i 80. rekonstruował kilka bram i pałaców w Babilonii, na przykład bramę Isztar, której oryginał, jeżeli Państwo byli w muzeum, w muzeach berlińskich, to tam znajduje się obecnie ta oryginalna brama Isztar, wywieziona przez Niemców z Babilonii. Ten ziggurat poświęcony Mardukowi, ta świątynia Marduka, jest identyfikowana przez biblistów i historyków z wieżą Babel, o której jest napisane w 11 rozdziale Księgi Rodzaju. Wieża Babel. Zobaczmy, to jest taka współczesna rekonstrukcja artystyczna tego, jak miasto Babilon położone nad Eufratem mogło wyglądać. Tutaj jedna z bram, właśnie ta rekonstruowana przez, jedna z rekonstruowanych przez Saddama Husseina. Tutaj wykopaliska, fragment rekonstruowanego pałacu w latach 70. 80. A tutaj mamy ziggurat. Tak wyglądał ziggurat. Widzimy, taka świątynia piramidalna, ogromna świątynia, gdzie trzeba było po takiej rampie przejść, żeby się pielgrzym mógł dostać. I te pomieszczenia świątynne wyglądały tak, że była jedna świątynia do modlitwy tutaj niżej, tutaj dalej trzeba było wspinać się poprzez kolejne pomieszczenia i druga świątynia była tutaj na samym wierzchu i tam już pielgrzymi nie mogli wchodzić. To było miejsce przeznaczone tylko dla bożka Marduka. Ziggurat Marduka, oczywiście jego rekonstrukcja, co może być pierwowzorem biblijnego opowiadania o wieży Babel z 11 rozdziału Księgi Rodzaju, wieża, która została zburzona. I tak, mamy tutaj bramę Isztar i na tej bramie znajdują się takie różne stworki, które Państwo widzą. Jeden z tych stworków, taki bardzo znany w ikonografii, często powtarzający się, to tak zwany Sirrusz albo Muszusu. Jest to taki smok babiloński, który strzeże bramy Isztar. Sirrusz. Tutaj mamy podobizny Marduka, jedną z podobizn. On w wielu wersjach występuje. Właśnie podobizna znaleziona w Babilonii, naczelne bóstwo panteonu babilońskiego. Tutaj składanie ofiar, widzimy, składanie ofiar przez poddanych bogu Mardukowi. Scena batalistyczna. Tutaj mamy bóstwo żeńskie obok Marduka, ważne miejsce w panteonie babilońskim zajmowała bogini Isztar, której podobizny tutaj mamy, bogini płodności. Ta bogini płodności w różnych wersjach, co ciekawe, występuje na Bliskim Wschodzie, na przykład na terenie Azji Mniejszej, na terenie dzisiejszej Turcji. Mamy tą boginię pod imieniem Kybele. Kybele czcimy, ale te figurki Kybele są zupełnie podobne do figurek Isztar, bogini babilońska, bogini płodności. Powiedzmy sobie trochę więcej na temat Babilonii i tamtejszych odkryć archeologicznych oraz ich znaczenia dla znajomości Biblii. Otóż pierwsze wzmianki o tym mieście pochodzą z czasów akadyjskich, bardzo stare miasto. Te pierwsze wzmianki pochodzą z XXVI wieku przed Chrystusem. W XIX wieku przed Chrystusem to miasto zostało zdobyte przez Amorytów, a okres swojej świetności przeżywało za króla Hammurabiego, czyli wiek później. Miasto było kilkakrotnie burzone przez Hetytów, było zdobyte przez Asyryjczyków w VII wieku. za czasów króla Nabuchodonozora, tego znanego nam z kart Starego Testamentu, tego, który zdobył Jerozolimę i zniszczył zarówno miasto, jak i tamtejszą świątynię. Miasto zostało odbudowane, przebudowane. Wtedy właśnie Nabuchodonozor też wzniósł bramę Isztar, którą przed chwilą widzieliśmy. W 539 roku Babilon, tą stolicę, zdobyli Persowie pod wodzą władcy Cyrusa. Imię znamy również z kart Starego Testamentu. To jest ten sam władca perski, który wydał edykt pozwalający ludom deportowanym ze swoich ziem przez Babilończyków właśnie do Babilonii, pozwolił im powrócić do ziemi ojców. I po tym edykcie Cyrusa Wielkiego również Izraelici po tych 50 lat wygnania babilońskiego mogli wrócić do swojej ziemi i odbudować świątynię. Aleksander Macedoński pod koniec IV wieku odbudował na nowo miasto Babilon, próbował przywrócić mu dawną świetność, ale jego następcy, jak wiemy, Aleksander żył krótko. To miasto przeszło w ręce dynastii założonej przez jednego z generałów Aleksandra Wielkiego, czyli dynastię Seleucydów. Oni nie byli specjalnie zainteresowani utrzymywaniem świetności tego miasta i miasto podupadło. Schyłek Babilonu to trzeci wiek przed Chrystusem, kiedy to miasto zdobyli Partowie. Tutaj mamy mapę, która pokazuje nam kampanię króla Nabuchodonozora, jego drogę z Babilonii do Jerozolimy, po drodze miasto Karkemisz. Tutaj mamy Babilon, rzeki Eufrat, Tygrys. W Babilonii była duża diaspora żydowska. Właśnie powstała wtedy, kiedy przez Nabuchodonozora część Judy, mieszkańców Judy została deportowana do Babilonii właśnie. I ta diaspora żydowska bardzo prężnie się rozwijała. Studiowała teksty Pisma Świętego w drodze studiowania i komentowania ksiąg Starego Testamentu w tej diasporze babilońskiej zrodził się Talmud babiloński. Talmud, czyli Miszna i Gemara, to jest komentarz do Starego Testamentu, komentarz żydowski do Starego Testamentu, który do dzisiaj jest autorytatywny dla wiary wyznawców religii mojżeszowej. Talmud babiloński. Jest oczywiście też Talmud palestyński, jest kilka wersji Talmudu, ale Talmud babiloński uchodzi za jeden z lepszych. W dalszych wiekach miasto popadło w ruinę, pokryło się piachem i dopiero w latach 1811-1812 przeprowadzono tam pierwsze wykopaliska, przeprowadził je amator, archeolog o nazwisku Rich i zabytki oczywiście zostały zrabowane i przewiezione do Londynu. Kiedy jeździmy po Europie Zachodniej i zwiedzamy te wspaniałe muzea, to trzeba sobie uświadamiać, że te zabytki w większości pochodzą z kradzieży. 15 lat później, po tym roku 1812, przybywa tam inny archeolog, podróżnik francuski, Robert Mignon, a w 1849 roku już takie bardziej profesjonalne wykopaliska prowadzi w Babilonii Austin Harry Layard, brytyjski archeolog, którego tutaj Państwu zdjęcie pokazuję, żeby Państwo wiedzieli, jak taki naukowiec, archeolog w tamtym czasie wyglądał. Resztę mojego wykładu chciałbym poświęcić tematyce kodeksu Hammurabiego. Kodeks Hammurabiego to jest jedno z najważniejszych znalezisk w ogóle świata starożytnego, archeologii, znalezisk z terenu właśnie Babilonii. I jest to znalezisko, które jest ważne również dla zrozumienia i interpretacji Pisma Świętego, ale także ważne, myślę, z jakichś praktycznych względów dla nas, widzę między nami tutaj prawników, którzy na pewno już o kodeksie Hammurabiego wiele słyszeli, więc być może odświeżymy trochę tej wiedzy. Kodeks Hammurabiego, trzeba powiedzieć, to nie jest najstarszy zbiór praw w historii. Takich zbiorów praw starszych było kilka. Na przykład kodeks Uruk-Haginy, pochodzący z XXIV wieku, a zatem zobaczmy, 6 wieków przed kodeksem Hammurabiego już był spisany kodeks prawa. Dalej, kodeks Ur-Nammu z przełomu XXII i XXI wieku przed Chrystusem, kodeks Bilalamy z XXI wieku, kodeks Lipit i Sztara z XX wieku. I dopiero po nich, po tych 4 mniej znanych kodeksach, przychodzi kodeks Hammurabiego w XVIII wieku, Hammurabiego, władcy babilońskiego. Mamy tutaj stelę tego właśnie kodeksu, wywiezioną do Luwru w Paryżu. Tam można do dzisiaj tą stelę, którą zaraz szczegółowo bardziej opiszę, oglądać. Tutaj dla porównania, żeby zobaczyć jej wielkość, to postaci ludzkie mamy. Na górze tutaj osobne zdjęcie mamy postaci Hammurabiego, czyli góry tej steli, który otrzymuje ten kodeks od boga Szamesza, jednego z ważniejszych bóstw panteonu babilońskiego w owym czasie, w XVIII wieku. Bóstwo Szamesz. Za chwilę o tym więcej powiem. Patrzmy, pismem klinowym jest to zapisane, wyryte w kamieniu. Tak to wygląda, pismo akadyjskie, klinowe. Jeszcze raz zobaczmy Babilon, gdzie jest położony. Zwróćmy uwagę na miasto Suza, bo za chwilę o nim będę mówił, na wschód od Babilonu. Wymiary kodeksu Hammurabiego. Wysokość 2 metry 25 cm, szerokość 55 mm. Został znaleziony w Suzie, którą na mapie przed chwilą pokazywałem. To jest teren dzisiejszego Iranu. Znaleziono go w 1901 roku, oczywiście Francuzi, podczas podboju, konkretnie archeolog Jacquier. Jest to stela. Ona została uprowadzona, przewieziona z Babilonu do miasteczka Sippar w 1160 roku przed Chrystusem jeszcze, a następnie zrabowana przez króla Elamitów i przeniesiona do Suzy, skąd dopiero zabrali ją Francuzi. Tekst jest wyryty w kamieniu, w takiej skale bardzo twardej, czarnego koloru, jak widzieliśmy. Ta skała nazywa się technicznie dioryt. Mamy na tej skale wyryte 51 kolumn tekstu prawnego. Na szczycie steli, jak widzieliśmy, jest postać Hammurabiego, który w pokorze przyjmuje od boga Szamesza, Szamesz to jest bóstwo słońca i sprawiedliwości w tej mitologii babilońskiej z tamtego czasu. On siedzi oczywiście na tronie, na bóstwo przystało. A zatem, co to ma wyrażać? Że prawo jest nadane przez Boga, że nie jest wymysłem człowieka, że to jest wola Boża, to co w tym prawie będzie. Ale również Szamesz przekazuje królowi insygnia władzy. To, że prawo pochodzi od Boga, rezultatem tego jest to, że ma być uznawane przez poddanych za coś trwałego, coś niezmiennego, nienaruszalnego. Prawo boskie, które przekuwa się na prawo świeckie. Stella Hammurabiego stała przed świątynią bóstwa Szamesza w mieście Babilon i każdy, kto wchodził do tej świątyni, mógł popatrzeć, skonsultować prawa, mógł też, tam mogły odbywać się też właśnie przewody sądowe przed świątynią bóstwa. Celem tego prawa, spisania tych wszystkich praw najważniejszych przez Hammurabiego, praw i zwyczajów, przypomnijmy, to nie są tylko prawa, to są również zwyczaje, którymi ludzie powinni kierować się w życiu codziennym. Cel był integracyjny, integracja ludów z północy i południa, północ imperium, czy też królestwa Hammurabiego, zamieszkiwali Akadowie, natomiast południe Sumerowie i prawo miało być czynnikiem integrującym obie nacje. Tekst kodeksu Hammurabiego składa się ze wstępu, z takiej preambuły, z 282 przepisów prawa oraz z epilogu. A zatem 18 wieków przed Chrystusem było już takie konkretne prawo, bardzo, bardzo tak technicznie dobrze dopracowane. Jakiego typu prawa tam mamy? Jakie przepisy? Otóż przepisy prawa karnego, procesowego i prywatnego. Większość przepisów tam zawartych dotyczy spraw majątkowych, rodzinnych, spraw dziedziczenia, przynależności dzieci, ale także zdrady małżeńskiej, handlu, udzielania pożyczek, wynagrodzenia za szkody wyrządzone innym. Co ciekawe, kodeks Hammurabiego podaje również ceny towarów i usług. To znaczy, że te ceny musiały być stałe. Musiały być stałe. Raz uregulowane i za panowania władcy cały czas utrzymywane. Nie było mowy o inflacji. Na tej steli mamy również opisaną procedurę postępowania w sądzie, co należy robić, jak ta procedura wygląda i są podane kary, które należy nałożyć za takie a takie przestępstwo. Jaka jest idea tego prawa? Otóż system kar opiera się na prawie talionu. Prawo talionu to jest prawo oko za oko, ząb za ząb. Oko za oko, ząb za ząb. I drugi taki techniczny termin to jest mutylacja. Termin techniczny związany z tym prawem. Czyli musi być usunięte to, czym ktoś dokonał przestępstwa. Jeżeli ukradłeś, biorąc coś do ręki, no to tą rękę trzeba ci odciąć. Prawo mutylacji. Prawo Hammurabiego ma charakter kazuistyczny. Za konkretne przestępstwa przewidywane są konkretne kary. Nie ma tam filozofii prawa, jakichś uniwersalnych zasad, tak jak dzisiaj próbuje się wszystko usprawiedliwiać. Prawo jest ścisłe, kazuistyczne. Ale zauważmy, że nie było w kodeksie Hammurabiego równości wobec prawa. Wysokie kary były nakładane na ludzi o niskim statusie społecznym, natomiast dla elit, zwłaszcza dla elit dworskich, za te same przestępstwa kary były znacznie łagodniejsze niż dla poddanych. Bardzo wiele wykroczeń w tym kodeksie było obwarowane karą śmierci. Czasami tylko była mowa o karze grzywny. Chciałbym teraz Państwu przytoczyć trochę, tak dla ciekawości, trochę tych przepisów prawa Hammurabiego, żeby Państwo skonfrontowali to z naszymi prawami rządzącymi, naszym postępowaniem codziennym i zobaczmy, które było lepsze. Więc pierwszy paragraf tego prawa, prawo tak się zaczyna w ogóle. Po tej preambule pierwotnej. Jeżeli ktoś kogoś oskarżył i rzucił nań podejrzenie o zabójstwo, zaś tego mu nie udowodnił, tego, kto go oskarżył, ten, kto go oskarżył, poniesie karę śmierci. A zatem fałszywe oskarżenie o zabójstwo skutkuje zabiciem tego, kto to fałszywe oskarżenie rzucił. Gdybyśmy takiego prawa się dzisiaj trzymali, proszę Państwa, to by wiele takich wyroków chyba musiało być wykonywane. Jeśli obywatel rabunku dokonał, 22 paragraf, i został złapany, człowiek ten zostanie zabity. Za kradzież śmierć. Za kradzież śmierć. Myślę, że szybko byśmy wyeliminowali kradzieże, moglibyśmy spokojnie drzwi w domach zostawiać otwarte, gdyby takie prawo zostało wprowadzone. Paragraf 128. Jeśli obywatel żonę sobie wziął, a umowy z nią nie zawarł, kobieta ta nie jest jego żoną. Gdybyśmy to prawo zastosowali, konkubinatów by nie było, proszę Państwa. Paragraf 153. Żona, która dla poślubienia drugiego mężczyzny kazała zabić swego męża, ma zostać wbita na pal. Paragraf 195. Jeśli syn ojca swego uderzył ręką, rękę utną mu za podniesienie ręki na rodzica, uderzenie rodzica, ucięcie ręki. 196. paragraf. Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu. Oko za oko, ząb za ząb. Równość. Jeśli kość obywatel złamał, kość złamią mu. Proste, ta sama zasada. Jeśli wyrwał oko poddanemu albo złamał kość poddanego, zapłaci jedną minę srebra. No widzą Państwo, już tutaj nie ma równości wobec prawa. Już nie ma równości. Poddanych się inaczej traktuje. Jeśli, 199 paragraf, jeśli wyrwał oko niewolnika innej osoby albo złamał kość niewolnikowi innej osoby, zapłaci połowę ceny jego kupna. Konkretna cena. 200 paragraf. Jeśli obywatel ząb obywatelowi równemu sobie wybił, ząb wybiją mu. 205 paragraf. Jeśli niewolnik obywatela w policzek obywatela uderzył, ucho mu utnął. 218. Jeśli lekarz, ciekawe również, obywatelowi operację ciężką nożem z brązu wykonał i spowodował śmierć obywatela lub łuk brwiowy obywatela nożem z brązu otworzył i oka obywatela pozbawił, rękę mu utnął. Kary na lekarzy, którzy zrobili krzywdę zamiast pomóc. Konkretne. I paragraf 221. prawa Hammurabiego. Jeśli lekarz kość obywatela złamaną wyleczył lub mięsień bolący uzdrowił, ranny lekarzowi 5 szekli srebra da. A zatem konkretne wynagrodzenie. Mamy tutaj przelicznik. 1 szekel to jest 10,5 grama. Kodeks Hammurabiego, a prawo Starego Testamentu. Jakie są podobieństwa i różnice? Otóż proszę Państwa, są zarówno podobieństwa, jak i różnice. Podstawowe podobieństwo to jest przekonanie o boskim pochodzeniu prawa. Zarówno prawo Hammurabiego, jest to przekonanie, że to szamasz, bóstwo przekazuje to prawo władcy, jak i prawo Starego Testamentu. Tora Starego Testamentu to jest prawo nadane przez Boga na górze Syna i za pośrednictwem Mojżesza. Więc boskie nadanie prawa. I to ma odzwierciedlać boski, niezmienny porządek. Prawo się nie zmienia. Wykroczenia wszelkie przeciwko przepisom prawa, tak to jest widziane zarówno u Hammurabiego, jak i w prawach Starego Testamentu, niszczą ten Boży porządek świata, dlatego muszą być nakładane sankcje, które mają ten porządek przywrócić. Nie ma czegoś takiego jak obecnie, że w zawieszeniu, wyrok w zawieszeniu. Nie, porządek musi być przywrócony. Zachwiany porządek Bożego stworzenia musi być przywrócony. W epilogu kodeksu Hammurabiego jest obietnica błogosławieństwa bogów dla tych, którzy przestrzegają prawa oraz przekleństwa dla przestępców. Taka sankcja błogosławieństwa i przekleństwa bardzo często towarzyszy przepisom prawa Starego Testamentu. Tutaj jest ona podana na samym końcu w kodeksie Hammurabiego, natomiast w Starym Testamencie ona jak mantra się powtarza. Błogosławieństwo i przekleństwo. Różnica. W przepisach Tory Starego Testamentu mamy znacznie ściślejsze powiązanie prawa z religią i etyką. W tych przepisach Starego Testamentu jest motywacja przestrzegania tego prawa. Po po co przestrzegamy prawo? Po to, aby oddać większą chwałę Bogu. Motyw religijny, motyw etyczny. Natomiast w kodeksie Hammurabiego jest wprawdzie ta myśl o boskim pochodzeniu prawa, ale prawo samo ma charakter właśnie mocno kazuistyczny i nie ma tego przełożenia religijnego już później w konkretnych przepisach. Prawo Starego Testamentu nie ma charakteru usystematyzowanego. Te prawa się mieszają, powtarzają w księgach Starego Testamentu. Kiedy czytamy na przykład Księgę Powtórzonego Prawa, to już do znudzenia, bo w różnych kontekstach te same przepisy dla różnych ludzi się powtarzają. Ci z Państwa, którzy czytają regularnie Pismo Święte, to mają tego świadomość. Dalej, przepisy Starego Testamentu ściśle łączą się z kultem religijnym, z kultem Boga, ze świątynią. Ich wartość teologiczna przewyższa wartość jurydyczną. Teologia prawa jest ważniejsza w Starym Testamencie niż samo prawo. U Hammurabiego jest inaczej. Tam kazuistyka jest ważniejsza. Ta klauzura motywacyjna w Starym Testamencie jest bardzo ważna, o której już przed chwilą wspominałem. I jeszcze jedna rzecz. Przepisy Starego Testamentu są widziane w głównej mierze jako rozwinięcie dziesięciorga przekazań. Tego nie ma, takiej struktury nie ma w prawie Hammurabiego. Kilka porównań takich szczegółowych praw w kodeksie Hammurabiego i w Starym Testamencie. Sprawa zabójstwa. Kodeks Hammurabiego nie podejmuje prawie w ogóle tej kwestii, natomiast łatwo szafuje karą śmierci za nieadekwatne przewinienia. W Biblii natomiast czytamy, jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga. Czyli za odebranie życia, również odebranie życia. Prawo talionu, które występuje w kodeksie Hammurabiego, oko za oko, ząb za ząb, kość za kość, w Starym Testamencie nie ma, identycznie jest przytaczane. Oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. Księga Wyjścia, rozdział 21, werset 24. Różnica polega na tym, że kodeks Hammurabiego uzależnia karę od statusu społecznego, o czym mówiliśmy. Natomiast w Biblii wszyscy są równi wobec prawa. W Biblii od razu jest demokracja. Tam nawet król podlega tej samej karze. Wszyscy są równi wobec prawa. Inny taki szczegółowy kazus to cudzołóstwo. Po obydwu prawach dla obojga współmałżonków przewidziana jest kara śmierci. W kodeksie Hammurabiego ta śmierć ma się dokonać przez utopienie winowajców, a w Starym Testamencie na początku przez spalenie, a później przez kamienowanie. Co ciekawe, w Starym Testamencie nie ma w ogóle możliwości przebaczenia, niewykonywania tej kary, natomiast kodeks Hammurabiego dopuszcza możliwość przebaczenia. Jest różnica. Konkluzja. Jest duże podobieństwo pomiędzy kodeksem Hammurabiego a prawami Starego Testamentu i to podobieństwo należy przypisać temu, że te przepisy Starego Testamentu oczywiście mają boskie pochodzenie, w to nie wątpimy, ale są też uwarunkowane kulturowo.